Od 650 lat Ormianie z Polakami tworzą wspólną historię. Oto audycja Jana Smyka, Ormianie Rzeczpospolitej.
To jest budynek garnizonu dowództwa Warszawy.
Miejsce bardzo symboliczne, tak. Bo jeśli z tego miejsca, w którym stoimy, zrobimy taki krąg, którego promień o tam jest, do pomnika Piłsudskiego,
tak.
To ten krąg będzie tam zamykał się na krzyżu, gdzie była
msza sławetna,
msza papieska. Tutaj krakowskie przedmieście.
Jesteśmy w całym Śródmieściu przy grobie nieznanego żołnierza. Historia grobu nieznanego żołnierza wiadomo jaka jest. Ja tą historię chciałem opowiedzieć, bo ona jest bardzo ważna dla polskich Ormian, dlatego że w 1925 roku trumnę, która z Lwowa przyjechała do Warszawy, skazała nasza prababcia Jadwiga Zarugiewiczowa z rodziny Bohosiewiczów. Właśnie ona na cmentarzu Orląt w Lwowie wskazywała jedną z trzech bezimiennych trumien. I tą trumnę jak otwarto, zobaczono, że to wojskowy, który walczył, zamknięto tą trumnę i uroczyście ta trumna wyruszyła z Lwowa 1 listopada i 2 listopada przyjechała do Warszawy i w katedrze uroczysta msza, potem konduk uroczysty wraz z marszałkiem Piłsudskim i z władzami złożyły tą trumnę właśnie w grobie nieznanego żołnierza. I tylko jedyna trumna tutaj jest. Ta. A reszta to są urny z prochami z miejsc bitewnych, gdzie walczyli Polacy. I z tym miejscem związana jest właśnie tablica poświęcona Jadwidze Zarugiewiczowej. I ona jest bardzo ważna dla nas, dla środowiska ormiańskiego, dlatego że pierwszy raz na tej tablicy powojennej historii naszej Polski użyto sformułowania polski Ormianin.
Pan Maciej Bohosiewicz z Fundacji Ormiańskiej.
Bo mówi się Ormianin, Ormianie, Armeńczycy, ale tu jest podkreślone polski Ormianin. I podejdźmy pod tą tablicę, zobaczmy ją. Na tej tablicy widzimy zdjęcie Jadwigi Zarugiewiczowej z rodziny Bohosiewiczów i jej syna Konstantego Zarugiewicza. To jest Orle Lwowskie. I Konstanty zginął w bitwie pod Zadwórzem w 1920 roku, kiedy walczyli przeciwko konnicy Budionnego, broniąc Lwowa. I tutaj, tak jak mówiłem, jest to sformułowanie z domu Karczewska, z rodziny polskich Ormian. I to jest dla nas bardzo ważne, dlatego że wszystkie delegacje zagraniczne, które przyjeżdżają, składają wiązanki kwiatów pod grobem nieznanego żołnierza. Przychodzą także i składają wiązanki tu, dlatego że postać Jadwigi jest uznana jakby symboliczna matka wszystkich nieznanych żołnierzy w Polsce.
To jest Matenadaram, tak nazywa się w Armenii Muzeum Manuskryptów i Muzeum Starych Ksiąg.
Pan Paweł Krysa, ze wschód i zgód.
Tu jest alfabet. Zaczyna się to od litery. Na tą literę zaczyna się słowo Bóg, a ostatnia Chrystus. W Armenii nie sposób, tak jak w Gruzji, uciec od chrześcijaństwa. Mesrop Masztoc stworzył ten alfabet z początkiem wieku V. Więc ja tak nazwałem ten nasz wyjazd Armenia, kolebka chrześcijaństwa. Bo tutaj to chrześcijaństwo jest do dzisiaj takie, jak było u samych początków. Nas interesuje ta świątynia, do której żeśmy przyjechali. Ona jest nowiutka. Jak na Armenię, to dopiero z wczoraj, bo ona ma 100 lat. I teraz słowo, które proponuje się nauczyć, słowo surp, to znaczy święty. I to jest cerkiew, która nazywa się Surp Zoravor. A wcześniej na tym miejscu stała cerkiew w VII wieku, która nazywała się Surp Astvacacin, takie proste słowo, czyli na cześć Boga Rodzicy. Astvacacin to jest Boga Rodzica, święta Boga Rodzica. Tu u nich jest bardzo proste. Cerkwie nazywają się świętymi. Święty Grzegorz, święty Paweł, święty Jan, święta Boga Rodzica. Surp Astvacacin. Teraz jest Surp Zoravor. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zejść do kaplicy, gdzie znajduje się grobowiec z mościami apostoła Ananiasza. jednego z 70 apostołów, uczniów Chrystusa.
Jest to ta jedna z najcenniejszych relikwii.
Jedna z najcenniejszych, myślę, jakie są w ogóle w Armenii i pewnie na świecie.
Ja byłem w Armenii pierwszy raz. Mitrężyłem dużo czasu, bo pojechałem. To było moje marzenie, jechać do Armenii, no od dziecka. Ja chciałem sobie żonę przywieźć z Armenii. I miałem pierwszy zaplanowany wyjazd w roku 88. Dostałem zaproszenie. No i potem już miałem jechać i trzęsienie ziemi. 88 rok. No więc jak było trzęsienie ziemi, to powiedzieli, gdzie tam będziesz leciał, zostawaj w Polsce. A w 89 odbyła się wielka uroczystość dla Ormian tutaj w Polsce, dlatego że w Gliwicach był koronowany obraz Matki Bożej Łysieckiej. Obraz z miasteczka Łysiec, to jest obecnie Ukraina, z kościoła ormiańskiego, słynący cudami. I ten obraz po wojnie został przewieziony i właśnie znalazł się w tym kościółku ormiańskim w Gliwicach. I młody ksiądz, bardzo aktywny działacz, doprowadził do koronacji i zaprosił pierwszy raz w historii Polski. Ostatni to był chyba patriarcha w XII wieku we Lwowie. Patriarchę ormiańskiego, katolickiego sprowadził z Bejrutu. Bo ormiański patriarcha rezyduje w Bejrucie. Tam ma swoją siedzibę. I przyjechało 40 biskupów i cały episkopat ormiański. Ogromna uroczystość w tych Gliwicach na placu Politechniki Gliwickiej. Msza polowa, ale w pełnym tym rytuale ormiańskim. Z rozsuwanymi kotarami, z tymi śpiewami, z kadzeniem, z ogromną tą rozbudowaną służbą tych celebransów, bardzo dużo. No i tam byli także przedstawiciele polskiego kościoła, to jeszcze był wtedy ksiądz kardynał Glemp. No i w czasie tej mszy patriarcha ormiański Jan Piotr XVIII Kasparian założył korony na obraz cudownej Matki Bożej właśnie tej Łysieckiej. Obraz został koronowany, a następnego dnia z całym nabożeństwem wprowadzony do tego kościółka ormiańskiego. I był to zarazem taki pierwszy powojenny zjazd Ormian kresowych, tak to nazwijmy, polskich Ormian, ale ci polscy Ormianie to nie tylko są w Polsce, bo przecież i wielu do Londynu wyemigrowało, do Kanady, do Stanów, to całe to środowisko się zjechało. I myśmy się rozpoznawali w czasie tego spotkania po tej koronacji. Mieliśmy takie karteczki, identyfikatory z pieczątką parafii ormiańskiej. Ksiądz rozsyłał z imieniem, nazwiskiem, bo jeszcze to czasy takie siermiężne były, jeśli chodzi o te sprawy poligraficzne. I tak się je poznawaliśmy. A skąd ty jesteś? A ty stąd? A nazwisko? A to ty. Ty jesteś moją rodziną. I tak żeśmy się nawzajem identyfikowali. I tak poznałem swoją przyszłą żonę, Martę Aksentowicz, która przyjechała na tą uroczystość ze swoją mamą do Gliwic. No i tak zaczęły się, że tak powiem, nasze losy.
Idą młodzi, zaraz bliżej podejdę.
Przy wyjściu pary młodej z tego puścili gołębie.
Dwa gołębie białe, tak jak u nas przewiązują drogę dla młodych, to tutaj z gołębiami.
Poleciały.
To widocznie ormiańska tradycja. No, moglibyśmy 100 lat zaśpiewać.
100 lat byśmy im mogli zaśpiewać.
No. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Eto po polskim noga ja leta młodym. Ale domy...
Piękne, że one są z tego tufu.
Tak, to jest wulkaniczny kamień. Armenia to jeden wielki wygasły wulkan, w związku z tym tego jest wszędzie, jak piasku na pustyni. Jedno z ładniejszych miejsc w Erewaniu, myślę, to jest tak zwany Plac Republiki.
Ormianie to nie jest mniejszość w Polsce, to jest mniejszość polska.
Profesor pan Krzysztof Jabłonka.
Ormianie są 100% Polakami, bo po prostu w kulturę polską wsiąkli, ale nie przestali być Ormianami. To tylko dowodzi, że kultura jest wyższa niż natura. I można być potomkiem z Araratu, pamiętając o tych imponderabilia, które ukształtowały naród ormiański. To jest przede wszystkim obrona arki, obrona kołyski ludzkości. A jednocześnie gdziekolwiek się Ormianie zjawią, potrafią wnieść niepowtarzalny wkład, nie szkodzący grupie, do której trafiają, a jednocześnie nie znikający w tym wszystkim. Ormianie są nadal Ormianami, ale to są Polacy. Oczywiście nie dotyczy to tych Ormian, które ostatnio z Armenii przyjechali. Ci pozostają Ormianami.
Ale cofnijmy się dużo, dużo...
Do samych korzeni.
Do samych to może nie, dlatego że historia i państwa, i narodu ormiańskiego no, jest bardzo stara.
Rzucę datę. Mianowicie zachował się na kamieniu, pismem klinowym spisany dokument, traktat Ormian z Hetytami z 1546 roku przed naszą erą. Więc niech to będzie taka data początkowa. Ormianie mają rzeczywiście 4000 lat historii.
Ale może przenieśmy się 1800 lat później. Czyli mamy rok 300 po narodzeniu Chrystusa. Armenia jest państwem potężnym. Od morza do morza. To niemalże mocarstwo. I decyduje się na coś, co jest niespotykane. No, decyduje się jako państwo na przyjęcie wiary chrześcijańskiej.
No, trzeba przyznać, że tę wiarę przygotowali apostołowie. Jednak ona jakby nie przyszła z wiatrem. Została zaszczepiona już o wiele wcześniej. Według najstarszych opowieści Mojżesza z Chorenu jest mowa o apostole Judzie Tadeuszu i Szymonie, którzy mieli się wybrać właśnie w te obszary. Juda Tadeusz stał się apostołem Iranu. To też warto pamiętać. A Armenia jest jakby młodszą córką Iranu. To jest cywilizacja irańska. I Irańczyk, Pers, staje się chrzcicielem Armenii. Mowa o Kirkorze, tak jak o nim mówiono, świętym Grzegorzu Lusavoriczu. 20 lat spędza w więzieniu i uzdrowił króla Armenii. Co jest ważne, że od tej pory przyznał się przed władcą, że będąc w więzieniu widział Chrystusa, który stąpił i dotknął ziemi. I to miejsce nazwiano Ecz Miacin, stąpił jednorodzony. Ecz Miacin. I w tym momencie uznano, że to jest osobiście przez Chrystusa, rękami Kirkora Lusavoricza, ochrzczony naród. To jest styczeń 301 roku naszej ery. W Rzymie jeszcze trwa prześladowanie czasów Dioklecjana. Oczywiście chrześcijaństwo w Rzymie i w cesarstwie, zarówno wschodniej, jak i zachodniej części tego cesarstwa jest o wiele silniej rozwinięte, ale tutaj cały naród w ciągu kilkunastu miesięcy przyjmuje chrzest i zaczyna żyć według Ewangelii. 100 lat później Mesrop Masztoc opracowuje bardzo ciekawy zresztą, bo oryginalny alfabet dla mowy indoeuropejskiej, ponieważ inne nie nadawały się za bardzo wschodnie sposoby zapisu. Grekę też było trudno tutaj adoptować, więc wymyślił własny i to spowodowało już na trwałe zbudowanie kościoła i języka ormiańskiego w kościele. Pewnym wtórnym do ormiańskiego był kościół chrześcijański Gruzji, który podobnie miał swoją świętą Nino, która też wymyśliła alfabet. Czy też przypisuje się też Mesropowi Masztocowi, że on dwa alfabety ustanowił. Gruzini mówili kompletnie innym językiem, więc on im zrobił bardziej tak na kółeczkach oparty. I to zachowują Gruzini do dzisiaj. To ukonstytuowało wewnętrznie. Dało tym bytom duchowym, jakim jest naród, kręgosłup. A wokół tego kręgosłupa naród może trwać już wiecznie. Co jest najważniejsze, jest to naród chrześcijański, który zapłacił największą cenę za swoją wierność. Cenę Holokaustu. 1915. Kilkunastu Holokaustów, ale ten ostatni był szczytem tychże wcześniejszych.
Ale jeszcze zanim 1915, to był rok 1080, kiedy właściwie zaczął się upadek potęgi.
No jest przegrana bitwa pod Mazinkertem. Seldżucy wtargnęli, rozbili państwo ormiańskie. To jest kolejne państwo, Bagratunich, Bagrationowie od tego w Gruzji. Natomiast już w 1096 stworzy się mała Armenia, mało znana, która jest zbiorem i szlachty, i mieszczaństwa, które uciekło z Wielkiej Armenii i w dzisiejszym narożniku między Syrią a Turcją, no tam, gdzie się tam toczą te awantury, założyła w Cilicji, założyła stolicę w Sis. Takim głębokim miejscem ucieczki Ormian był Krym, z którego potem część Ormian trafi do Bukowiny, a poprzez Bukowinę do Galicji, do na Ruś Czerwoną.
No i tak pomaleńku docieramy do początku historii Ormian polskich, czy Ormian w Polsce.
Ormianie stają się Ormianami koronnymi, tutaj, to jeszcze nie są polscy, z chwilą, kiedy Kazimierz Wielki staje się władcą na Rusi. Dodajmy za Jasienicą, że on był tam odrębnym władcą. To wcale nie była Polska. Ziemia ruska upodobniła się prawnie, ponieważ rzeczywiście ziemie polskie po prostu miały system jakiś prawny i ten system szlachta ruska przyjęła, stając się szlachtą polską. I Ormianie tą samą drogą stali się Ormianami polskimi, ale na Rusi. I od nie tylko Kamieńca, ale i nawet od Bukowiny, aż po Zamość.
Ale Ormianie sobie wybrali Lwów.
Lwów był bowiem najprężniej rozwijającym się na tak zwanym trakcie genueńskim. I w momencie, kiedy wrócił Kazimierz Wielki, po 10 latach nieobecności, został wyparty przez Lubarta w 1349 roku, ponownie osadzono, jak to zapisano, na surowym korzeniu miasto i mieszczanie chcieli nazwać go Kazimierzem. Ale przez szacunek dla swojego poprzednika, Lwa, na cześć którego Danilo Wielki nazwał miasto, Kazimierz zabronił i on został Lwowem. Po ormiańsku nazywał się Ilow. I Ormianie w tym momencie stają się Ormianami koronnymi, a z czasem Ormianami polskimi.
No i jesteśmy tutaj już na tym cmentarzu. Mamy żołnierzy roku 1920.
A po lewej
mamy powstańców styczniowych.
Bohaterom powstania 1863.
Tak jest. Piękne miejsce. Miejsce, gdzie ostatnio byli chowani dwaj polscy wojskowi, którzy ratowali złoto. To są ci, tutaj była ostatnia uroczystość. Zostały sprowadzone ich szczątki. Tak, to są te mogiły. Henryk Floyer Reichmann i pułkownik Ignacy Matuszewski, major i pułkownik. A proszę się odwrócić teraz na drugą stronę. No więc to jest jedyny krzyż taki na cmentarzu w Polsce, który jest sprowadzony specjalnie z Armenii dla babci Zarugiewiczowej. Bo tak jak w tych Suwałkach żeśmy ją ekshumowali, tak właśnie tutaj ją z honorami państwowymi pochowaliśmy powtórnie. To jest ormiański krzyż haczkar. I teraz jak dotkniemy tego krzyża, on jest taki porowaty, w miejscach, gdzie niegdzie przypomina pumeks. Osoby, które były w Armenii, wiedzą, że to jest z wulkanicznej skały, z tufu, którego jest bardzo dużo w Armenii, bo to jest miękki kamień, dobrze się obrabia. No i takie piękne rzeczy artyści ormiańscy potrafią robić. Typowy ormiański krzyż, bo Ormianie wierzą, że ten krzyż, on ma dużo elementów roślinnych, na którym Pan Jezus został ukrzyżowany. Po śmierci, po zdjęciu ciała Pana Jezusa, on zakwitł, on żył.
I dlatego nie ma dwóch identycznych haczkarów w całym świecie.
Tak, one mają niepowtarzalne wzory, niepowtarzalne elementy, tak jak mówi się, jak linie papilarne u ludzi, że nie ma dwóch takich samych. Myśmy go specjalnie zamówili z Armenii i przywieźli na tą uroczystość, czyli 30 maja 2016 roku było ponowne pochowanie babci Zarugiewiczowej w tym grobie i zamontowanie tego krzyża. Taki symboliczny akt, żeby podkreślić, skąd babcia Zarugiewiczowa pochodziła, że z ormiańskiej rodziny, że te tradycje były bardzo ważne i, jak to mówią Ormianie, Polska to druga ojczyzna, a krwi i życia nie szczędzili za swoją drugą ojczyznę, bo są bardzo lojalni. Kraj, który ich przygarnął, który stworzył im możliwości takiego rozwoju, no, odpłacają zawsze jak mogą najlepiej.
Poczynając od bitwy pod Grunwaldem.
Gdzie mówi się, że był legion ormiański prowadzony w bitwie pod Grunwaldem i tam Ormianie dobrze sobie poczynali. Poprzez sławnego króla Jana III Sobieskiego i Ormian, którzy brali w bitwie udział właśnie pod Wiedniem.
Babcia Jadwiga to w którym pokoleniu dla pana jest?
No to nie jest dla mnie babcia, to jest dla mnie prababcia. Babcia Jadwiga. A tutaj żeśmy napisali z rodziny polskich Ormian, z rodu Bohosiewiczów. I tam w Kutach jej rodzice są pochowani i pradziadowie. W tych naszych mitycznych Kutach. My nazywamy Kuty małą stolicą Ormian, bo duża stolica Ormian to Lwów.
Lwów niemal u początków zawiera w sobie aż 6 grup narodowych. Obok Rusinów i Polaków Kazimierz osadza tam grupę Greków. Mamy tam również wołoską cerkiew, mamy Niemców i mamy Żydów. Wreszcie mamy kolonię genueńską i pojawili się również Karaimowie, bardzo ciekawy lud chazarski, który przyjął religię mojżeszową, ale nie judaizm. Judaizm bowiem zakłada podporządkowanie się Talmudowi. Oni odrzucili, przyjęli wyłącznie 5 ksiąg Mojżesza i tam mieli swoją kinesę. Także jak to miasto średniowiecze znajdowało pełny koloryt i każda społeczność miała swoje własne sądownictwo. Stąd Ormianie bardzo szybko i bardzo twórczo się rozwinęli jako autonomiczna grupa. No tu trzeba dodać, że ów dokument 20 stycznia 1367 roku oznacza ukonstytuowanie się wspólnoty Ormian z własnym biskupem. W związku z tym powstaje jakby kościół w obrębie korony, koronnych Ormian, bo już dotarli i na ziemię polskie, ba potrafili być już 100 lat później w Warszawie. No, pamiętajmy, że Ormianie mieli nie tylko biskupa, ale mieli Jerospachana. Jerospachan był świeckim starostą gminy i on jakby współdziała. Rola świeckich w kościołach wschodnich jest o wiele wyższa niż w zachodnich. No i tu będzie oczywiście potężny spór o przyjęcie Unii przez biskupa Mikołaja Torosowicza już w XVII wieku. To jest córka Unii Brzeskiej. Potem się to przeniesie aż do ducha romantyzmu, który niestety obudzi demony nacjonalizmu. Od tego Rzeczpospolita jest bardzo długo wolna. Ormianie są w 100% akceptowani jako Polacy i jako Ormianie. Odmiennie trochę od Żydów. Ormianie służyli. To się da wyraźnie wypunktować. Oczywiście pewnie i tam byli egoiści, kupcy i tak dalej, ale zajmowali się rzeczą niezwykle cenną i tylko oni to mogli zrobić. Czym się na przykład zajmowali? Wykupywaniem jeńców z niewoli tureckiej. Ormianie mieli świetne rozeznanie państwa tureckiego, zresztą stąd ten strach Turków przed Ormianem. Docierali nawet do Persji i potrafili odszukać po nitce do kłębka, gdzie jaki rycerz trafił i odnaleźć go aż w Persji. Tam w Isfahanie wykupiono jakiegoś polskiego rycerza. Ormianin zawiózł pieniądze rodziny i wrócił i słynęli z niezwykłej uczciwości. Jeżeli nie znalazł, odwoził pieniądze i oddawał. Także byli bezcennymi pośrednikami. I to dzięki Ormianom kultura szlachecka nasącza się orientalizmem. Szabla jest wygięta na kształt turecki. Żupan jest żywcem wzięty z Persji. No i stąd powstała legenda, że jesteśmy Sarmatami. Czyli, że gdzieś ojczyznę mamy w Iranie, może na Kaukazie, może gdzie indziej, a w każdym razie w tamtych rejonach szlachta szukała swoich korzeni i w 1600 roku niejaki Rzewuski, natchniony tą właśnie myślą od Finowskiego, oni są rówieśnicy, napisał taki utwór po łacinie De Imperio Sarmatico, w którym mu się marzyło właśnie zjednoczenie wszystkich ludów stepu i dotarcie do Iranu. I tam z Iranem jakąś widział komitywę. Recepta na imperium, jak ja to nazywam. I w tym również tkwią Ormianie, ponieważ są takim krwioobiegiem południa. Oni do końca istnienia Rzeczpospolitej trzymają południowy szlak. Pilnowali, żeby on przechodził przez ziemię, nie można ich jeszcze nazwać Galicją, ale z całą pewnością można przez ziemię podolską, przez ziemię czerwonoruską, ziemię małopolską i potem gdzieś tam przez Pragę od północy przełęczami alpejskimi kończył się w Genui.
No i tak to wyglądało, ta historia. Potem jak się bardzo wzbogacili...
O tym Lwowie, to we Lwowie pierwszym biskupem był również biskup Grzegorz, tak jak święty Grzegorz.
Tak, tak.
Największy, jeśli można tak mówić, największy święty ormiański.
No to bardzo popularne imię wśród Ormian, Grzegorz. No, od Grzegorza Oświeciciela, Lusaworicza, którego na pewno, jak pan był w Armenii, był w klasztorze Horwirapu, podnóża pięknej góry, świętej góry ormiańskiej, która niestety jest po stronie tureckiej, no i gdzie był przetrzymywany święty Grzegorz w tej sławetnej jamie parę metrów pod ziemią.
Horwirap. To jest, można powiedzieć, taki symbol chrześcijaństwa.
Nasz dom i прямо Ararat.
Ararat widać z całej Armenii, można powiedzieć.
Horwirap jest tak stary jak ormiańskie chrześcijaństwo. To, co jest z IV wieku, to, co pamięta i Tyrdata, i oczywiście świętego Grzegorza Oświeciciela, znajduje się na poziomie podłogi, fundamentów i jeszcze niżej. Jest jeszcze na tym miejscu źródło od czasów świętego Grzegorza, uznawane w Armenii za źródło o cudownych leczniczych właściwościach.
Armenia to jest chrześcijański kraj i moim zdaniem Ormianie, którzy są poza Armenią i mają dzieci, którzy jeszcze nie zobaczyli swojego kraju, można powiedzieć, części swojej, to moim zdaniem to jest bardzo dobre miejsce, żeby pokazać Kościół, wiarę. Także ja osobiście też swojego syna zabiorę, żeby poznał Armenię i zobaczył.
Pamiętajmy właśnie, Ormianie mają jedno w genach. Jesteśmy strażnikami Arki. Ormianie leżą w miejscu, gdzie łączą się cztery cywilizacje, odrębne, a jednocześnie sobie potrzebne. Jest potężna i najstarsza cywilizacja Iranu. Mamy cywilizację południową, czyli dziś arabską, ale tak naprawdę semicką, bo sięgającą jeszcze Babilonu. Mamy cywilizację bizantyńsko-grecką, potężną, no i rzymską. I to wszystko się skupia na Ormianach. Ormianie są tym ogniwem, które spaja te cztery i świetnie funkcjonują w tych czterech cywilizacjach. Są i na zachodzie, aż po Paryż i dalej. Właściwie wszędzie można Ormian spotkać. Nie są agentami jednych przeciw drugim. Są neutralnym, a jednocześnie spinającym pierścieniem. Nawet armia Andersa, jak wyjdzie wreszcie z ziemi niewoli i przypłynie do wybrzeży północnych Iranu w Kaspijskim Morzu, to znajdzie miejsce schronienia w ormiańskich koloniach.
Widok wspaniały, słychać dźwięki, muzyka.
Przyjechaliśmy do Armenii, wiesz, Janku, to jest właśnie prastare miejsce z Vartnoc.
I ta góra Ararat, na którą teraz tutaj patrzymy z podziwem poprzez takie stare drzwi świątyni.
No i to jest ta tragedia ormiańska, że wielu Ormian widzi ten Ararat z okna swojego domu, bo przecież cały Erewań widzi Ararat, a miejsce zupełnie niedostępne. Żeby było jeszcze ciekawiej i jeszcze gorzej, to dla Turków ta góra nic nie stanowi. Oni nie mają żadnego sentymentu do tego. No góra jak góra, takich mają wiele. Natomiast dla Armenii jest to święte miejsce i z powodów religijnych, i narodowych, i każdych innych.
I ta góra widziana z Erewania jest piękna o wschodzie słońca, południe i o zachodzie słońca, tylko zmienia się kolorami.
Noc by równie piękna.
Nie miałem, jak zobaczyłem Ararat, choć zdjęć już widziałem, ale kiedyś jak na żywo, jak powiało z Araratu, no to dotknąłem przynajmniej wzrokiem kolebki. To się czuje. To jest góra w środku Armenii. To jest tylko Armenia, jeszcze nie jest w całości. I dla Ormian jest to oczywiste. To jest ich obowiązek. Dla Turków nie ma obowiązku pilnowania Agridag. To jest jakiś Agridag. I dla Ormian góra Ararat to nie jest góra, z której by się mieli urodzić. To jest góra, z której się ludzkość urodziła. I jeżeli gdziekolwiek ludzkość kiedykolwiek zapragnie być rodziną, no to musi się odwołać do archetypu Arki. Pamiętajmy, że w archetyp Arki wierzą muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie. Ludy księgi, jednej księgi pierwszego Starego Testamentu zawsze będą na Ararat patrzeć jak na własną kolebkę, czyli na dowód, że jesteśmy rodziną, że nie możemy się wyrżnąć w jakiejś wojnie i że działanie Turków było czymś totalnie sprzecznym z ludzkością, a nie tylko z walką narodową. Na bazie książeczki o jedności języka tureckiego. Ona się ukazała w połowie XIX wieku. Polaka, profesora Ilińskiego, który zresztą przyjął islam, powstała ideologia panturanizmu. Rozpadało się państwo otomańskie, które oparte było na islamie i w związku z tym trzeba było znaleźć jakiś inny wzorzec do podtrzymania imperium. I wtedy grupy, głównie oficerskie, stworzyły ideologię panturanizmu. Imperium od brzegów Morza Marmara aż po Morze Chińskie. Taki jest właśnie program. No i na przeszkodzie temu stali Ormianie. Gdyby nie pojawił się panturanizm, Ormianie by przeżyli, bo nie byłoby sensu z nimi wojować czy też ich eksterminować. Tym bardziej, że Ormianie się bardzo twórczo włączyli w pierwszą rewolucję tak zwanego przebudzenia 1908 roku i zapłacili za to rzezią tragedią. Co ważniejsze, zginęło kilkudziesięciu, bodajże 54 generałów tureckich, którzy ukryli swoich znajomych Ormian. Za to byli powieszeni na drzwiach własnego domu. Więc przypomina to Holokaust na Żydach, gdzie za ukrywanie, za pomoc, za wyciągnięcie, w ogóle za ludzkie zachowanie płaciło się życiem. I ten genocyd wstrząsnął rzeczywiście ludźmi tak dalece, że długi czas nie wierzono, że to jest prawda. No, wschodnia fantazja, ale to są bajki, wszystko to jest Laila wa Laila, czyli Tysiąca i Jedna Noc. A tymczasem to była połowa prawdy, bo rzeź i okrucieństwo było wiele głębsze. I od razu sobie trzeba powiedzieć, totalne. Mieli zginąć wszyscy. Miało ich po prostu nie być, bo przeszkadzali tej turańskiej koncepcji imperium. Ciekawostką jest, że nie dali się na tych ziemiach osadzić Turcy. Do dzisiaj tam nie ma osadnictwa tureckiego, ponieważ uważali tą ziemię za przeklętą. Potępiając zabójstwo, potępiając rzeź Ormian, mówili, że to jest dzieło szatana, że to jest diabelskie dzieło. Szatan bije w ogniwa, z których się ludzkość składa. Jak się rozsypie, to wtedy już zginie. I tym ogniwem są Ormianie. Ormianie nie puścili.
W tej piosence śpiewają o tym, żeby wszyscy Ormianie się zebrali i pojechali, zobaczyli swoje zniszczone ziemie, swoich rodaków, którzy zginęli właśnie w ludobójstwie. To jest dzień, kiedy Ormianie chcą, żeby cały świat o tym pamiętał, że w 1915 roku było ludobójstwo. Ponad 1,5 miliona Ormian zginęło. Chcą, żeby cały świat pamiętał i zawsze o tym głośno mówił. Babcia mówi, że wtedy Ormianie rozdają jedzenie ludziom, tym, których nie znają. To się świętuje Dzień Musaler. Tego dnia się gotuje wołowinę i się rozdaje ludziom. I tam każdego roku się dodaje jeszcze jedną miskę. Także mi się wydaje, że to nie jest święto. To jest bardziej dzień pamięci ludzi, którzy zginęli w 1915 roku.
Nazywam się Lilit Karapetian, jestem doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego i tłumaczem przysięgłym języka ormiańskiego. Każdy Ormianin wręcz jest zobowiązany, żeby uczcić pamięć swoich przodków, bo każdy indywidualnie stanowi potomkiem tych osób, którzy zostali uratowani podczas tej zagłady. Właśnie te wydarzenia były powodem tego, że od 1915 roku na całym świecie Ormianie zostały rozproszeni i mamy bardzo duże skupiska Ormian w różnych krajach. Najwięcej na terenie Rosji, tam liczy około 2 milionów. W Stanach Zjednoczonych około 1 milion Ormian, po 500 tysięcy w Argentynie, w krajach zachodnioeuropejskich. W Polsce również mieszka od 20 do 40 tysięcy Ormian.
Zachariasz Bochasiewicz, Fundacja Ormiańska. Zbieramy się jak od praktycznie 10 lat w tym miejscu, aby uczcić mordowanych Ormian. Jest to Marsz Milczenia, który zaczynamy tutaj na ulicy Modzelewskiego i kończymy pod ambasadą turecką. Nie protestujemy, tylko chcemy uczcić pamięć poległych i na koniec pod ambasadą będziemy się modlić i złożymy znicza.
My, Ormianie w Polsce, obiecujemy, że niezależnie od trudności, które mamy, będziemy organizować ten marsz, żeby pokazać, o co mamy i do kogo żal.
Jesteśmy razem, pamiętamy o tym, musimy się wspierać. I teraz wyciągniemy rękę i do tych z tyłu powiemy: hańba za to, co zrobili. Hańba! 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 Prosiłbym, aby modlitwę z nami odmówił ksiądz profesor Naumowicz.
Módlmy się, żebyśmy mieli odwagę upominać się o prawdę, bo oni zginęli za wiarę do Boga chrześcijańskiego, do Boga jedynego. 1,5 miliona świętych kanonizowanych za ich wstawiennictwem. Módlmy się i mówmy wspólnie. Heir Mer, vor Jerkines es, sur Fierici Anunco. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, eschas melchana pazor, tur mesa i sor. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i koja, junie wzorciunie w park, avitianis, amen. Orchnut jun, Jezusi Chrystusi, jechici enzes, amen.
Ormianie są świadomi tego dziedzictwa, które już zostało skupione i wbudowane w Rzeczpospolitą. Są najlepszym w zasadzie, już od razu powiem, elementem, dla której Rzeczpospolita jest rodziną. Kultura spaja w tym przypadku. Kultura jest czymś wyższym. I Ormianie wnieśli swoją kulturę i jednocześnie przyjęli kulturę. Nastąpiło to, co jest najcenniejsze w kulturze. Symbioza, amalgamat, połączenie. Zresztą pamiętajmy, że Ormianie galicyjscy w okresie austriackim funkcjonowali w trzech narodach. Oni się świetnie odnajdywali we wspólnocie właśnie ormiańsko-katolickiej, we wspólnocie polskiej, prawda? Z dymem pożarów. To jest przecież kompozycja Nikorowicza, który siadł i od razu ułożył do tekstu Kornela Ujejskiego wspaniałą melodię. I tak dalej. To jest oddychanie kulturą wspólną, kulturą Rzeczpospolitej, którą potocznie nazywamy Polską. Słowacki odda temu cześć, zaczynając Króla Ducha słowami: ja, her Armeńczyk, leżałem na stosie. Prawda? Aczkolwiek jest to wzięte z Platona.
Krzysztof Penderecki na pewno sam powiada, że ma korzenie ormiańskie. Dymna to potwierdza. Makłowicz nie zaprzecza. Kawalerowicz Jerzy też tak samo.
Tak, tylko...
Że nie wspomnę o Aznawurze.
No, Aznawur to jest inna historia. Aznawur jest po prostu Ormianinem cały czas. On się zresztą w Armenii urodził i trafił do Francji w bardzo w dziecięcym jeszcze wieku, właśnie po tych rzeziach. I on do końca znał ormiański. Natomiast u nas Ormianie są Polakami. Armenia zostaje jako mit, kolebka, korzenie, z tym, że po Unii Lwowskiej zrywa się łączność z Eczmiadzinem. Paradoksalnie odżyje ten kontakt, jak Imperium Rosyjskie podbije Hanat Erewański i wtedy docierają pierwsi Polacy do Armenii i przywożą stamtąd wieści. Między innymi Józef Choćko jest drugim Europejczykiem, który wszedł na Ararat. Oczywiście wszedł jako oficer carski, ale jednak zmierzył ten Ararat i wyznaczył jego wysokość. Pierwszy był Francuz Perrault, jeśli 30 lat wcześniej. główny czyn Ormian do Polski przybył szlakiem mołdawskim i Krymu. Ormianie krymscy założyli kamieniec. Takie jest podejrzenie. Czyli do Polski w sensie kulturowym.
To jest Aleja Zasłużonych. Siemion?
Znany. Dejna? Znany.
I tak, idąc do końca, możemy oglądać tych wszystkich tutaj pochowanych.
Wojskowy cmentarz?
Tak.
Na Powązkach?
Tak. Ale oni nie tylko wojskowi są pochowani. Działacze polityczni, czy osoby zasłużone na Powązkach są pochowane. Tak, Fundacja Ormiańska, to jest Armenian Foundation. I literki ormiańskie też na dole można zobaczyć. Po lewej stronie grobu na słupku jest herb miasta Lwowa i po prawej stronie na słupku herb miasta stołecznego Warszawy. I tablica inskrypcyjna opisująca życie i pochodzenie Jadwigi Zarugiewiczowej i jej syna Konstantego. I zwieńczy to wszystko piękny ormiański krzyż czerwonego tufu zwany haczkarem.
Zapewne nie jedyny grób ormiański na cmentarzach warszawskich.
Tak, są porozrzucani, co prawda na starych Powązkach jest więcej Ormian. Dlatego, że społeczność ormiańska w Warszawie zupełnie była inna niż społeczności te w Krakowie, w Gliwicach, we Wrocławiu czy w Oławie. Tutaj byli Ormianie, którzy przyjeżdżali, zakładali swoje interesy, zakładali rodziny, czy byli wysyłani w jakiś właśnie celu jakichś różnych misji, przedstawicielstw. I ta grupa nie była, że tak powiem, tak zwarta, tak zżyta, a poza tym nie miała tutaj swojego kapłana. Bo w Warszawie nigdy nie było kapłana ormiańskiego, a jednak kapłan ormiański to jest centrum i ognisko życia ormiańskiego. Gdziekolwiek są Ormianie, musi być kościół, musi być od razu szkoła. To są pierwsze rzeczy, które są najważniejsze dla społeczności. Wybiera się jakby swojego takiego starszego rodu, który rządzi, ale nie koronowanym autorytetem i osobą, której się słucha, to jest ksiądz. To jest osoba najważniejsza. Ormianie przed wojną mieli swojego arcybiskupa we Lwowie. Lwów jako jedyne miasto w Polsce miał 3 arcybiskupstwa, w tym ormiańskie. Arcybiskup Teodorowicz był politykiem, bardzo zaangażowanym w sprawę polskości tych ziem, polskości Lwowa. Zmarł 4 grudnia 1938 roku. I był jakby naznaczony kandydat na jego miejsce. No ale działania wojenne, to wszystko się tak nie odbywało, spowodowały, że nie, przed wojną nie udało się wybrać następcy arcybiskupa Teodorowicza. I ksiądz arcybiskup Teodorowicz został pochowany na cmentarzu Orląt we Lwowie. Historia ta cmentarza jest długa, nie będę opowiadał ze szczegółami, ale proszę pamiętać, że w czasach sowieckich w latach 70. zaczęto systematycznie niszczyć ten cmentarz i profanować groby zasłużonych osób. No i między innymi chciano sprofanować i zniszczyć grobowiec arcybiskupa Teodorowicza. Wierni, wiedząc o tym, w nocy, chyba w 72 roku to było, otworzyli grobowiec, wyciągnęli tą starą, metalową, ogromną, ciężką trumną i chyba o 2 czy o 3 w nocy za ranem przenieśli prawie 800 metrów do kwatery innej rodziny, gdzie schowano właśnie trumnę. Od 72 roku no, nie było tego cmentarza. Potem Energopol zaczął jeszcze nieoficjalnie go odnawiać. Potem były porozumienia państwowe. Udało się doprowadzić do wspólnego otwarcia. W każdym bądź razie cmentarz powstał. Odtworzono kwatery, między innymi też arcybiskupa Teodorowicza, która w środku była ta kwatera, ten grobowiec pusty, nie było trumny. I myśmy od tamtego czasu jako środowisko czynili starania, aby nam zezwolono pokazać miejsce pochówku arcybiskupa, tu gdzie schowany został, żeby przenieść na to swoje miejsce. I nie mogliśmy tego dokonać. Tak byli nieprzychylni władze miasta arcybiskupowi Teodorowiczowi, że arcybiskup był takim zajadłym endekiem i występował przeciwko nacjonalistom ukraińskim. Długo to bardzo trwało i dopiero udało nam się w 2011 roku doprowadzić do ekshumacji arcybiskupa, identyfikacji, że to są jego zwłoki i przeprowadzenia z powrotem do tego jego miejsca i z honorami państwowymi pochowanie go w tym miejscu, gdzie pierwotnie był kiedyś pochowany. Tyle lat, ale udało się. I od tamtego czasu, proszę sobie wyobrazić, czyli od 1938 roku my nie mamy swojego arcybiskupa. Nie mamy nawet biskupa. Nasze duchowieństwo to raptem trzech księży, których mamy w Polsce. Jedna parafia w Gliwicach, dwie parafie personalne. Parafia w Warszawie personalna i parafia w Gdańsku. A patriarcha Ormian katolików rezyduje w Libanie.
Tak. Dodam jeszcze, że Ormianie nasi, którzy już stali się Polakami w baroku i przez XVIII i XIX wiek tą polskość wynieśli na wysoki poziom, stali się pomostem dla neo-Ormian, którzy przybyli do nas po tragedii trzęsienia ziemi, po rozpadzie Związku Sowieckiego. I bardzo pięknie to funkcjonuje właśnie przez wspólnotę ormiańsko-katolicką. Także tragedia Arabów i nawet chrześcijan arabskich polega na tym, że tu w Europie nie ma rąk, które by się do nich wyciągały. Do Ormian z Armenii były już gotowe ręce Ormian polskich. Dzieci, które się urodziły w Armenii, czy też w Polsce, ale oboje rodzice są Ormianami, fantastycznie funkcjonują jako dzieci polskie, znają Polski, przyjaźnią się z Polakami, a jednocześnie zawsze pozostają Ormianami.
Açlines miştokov lari tumbala la la ha ha 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 Bazmabed, Lene Katarin, Handotionoyek, Persmish Tasharin, Lari tumble la la ha ha ha, 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 Lari tumble la la ha ha ha. Lari tumble la la ha ha ha, 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 Lari tumble la la ha.
Była to audycja dokumentalna Jana Smyka, Ormianie Rzeczpospolitej.